Popołudnie Wnet.
I do tematu, który budzi wątpliwości, w studiu Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Handel w niedzielę. Miała być nowelizacja. Zdaje się, że nowelizacji i zaostrzenia przepisów nie będzie.
Nie będzie, ale też no, nie będzie złagodzenia przepisów, bo o tym się wiele mówi ostatnio. Mamy informację, pani minister Rafalska się wypowiedziała ostatnio. Również takie głosy dochodzą z wiejskiej. Także nie musimy chyba się obawiać, że cokolwiek się zmieni, mimo dużego lobbingu ze strony wielkich pracodawców, tych międzynarodowych, którzy cały czas byli przeciwni temu zakazowi czy ograniczeniu handlu, bo to nie o zakaz chodzi. No w tej chwili uruchomili bardzo duże środki, bo przecież codziennie widzimy nowe, zlecane przez nich badania, które tak naprawdę wprowadzają opinię publiczną w błąd.
Również BAS, czyli Biuro Analiz Sejmowych, przygotowało analizę właśnie do nowelizacji projektu ustawy. Analiza nie tylko mówi, że zaostrzenie może być niebezpieczne dla polskiej gospodarki, ale także podaje dane, że na obecnej ustawie najbardziej zyskały duże sklepy, a straciły te właśnie najmniejsze. Pan się z takimi danymi zgadza?
Nie, no proszę państwa, ta analiza jest bardzo niewiarygodnie zrobiona, bo proszę zobaczyć, że no, osoby z Biura Analiz Sejmowych, które robiły ją, powołują się na różne doniesienia medialne, a te są no niestety zniekształcone, a więc bardzo nierzetelnie zrobiona analiza. Wielu posłów i osoby, które ze strony rządu ją czytały, były zaskoczone i z niedowierzaniem czytały o tej analizie, także nie bierzemy jej w ogóle pod uwagę.
Podsumujmy dotychczasowe działanie, bo to za chwilę będzie rok, jak działa zakaz handlu, który stopniowo się zaostrza, albo wolne niedziele, może tak, też tak to nazywać, które postępują z roku na rok. I teraz tak, mały handel, czy mały handel zyskał, bo to są bardzo rozbieżne dane, jakie informacje do pana docierają.
Tak, no proszę państwa, któryś tam z pracodawców tych wielkich powiedział w ubiegłym roku, że to 15 000
małych sklepów
się zamknie. To jest oczywiście również nieprawda, bo proszę państwa, w 2017 roku tych sklepów się zamknęło 17 500. Nie było ustawy ograniczającej handel w niedzielę. One się po prostu zamykają ze względu na to, że nie wytrzymują tej konkurencji takiej międzynarodowej, bo popatrzmy, co się dzieje. Otwiera się nowy dyskont gdzieś, no niekoniecznie w centrum miast, ale na obrzeżach, na wsiach i ta konkurencja, ci drobni kupcy nie wytrzymują tego, zamykają się, aczkolwiek muszę powiedzieć, że i to jest bardzo dobra wiadomość, że w ubiegłym roku tych sklepów się zamknęło mniej. Z nieoficjalnych informacji, a to wiemy, że około 11 000 do 12 000. Pani minister Rafalska bodajże 2-3 dni temu opowiedziała, że było ich 12 000. A więc no, jest tendencja spadkowa. Ci kupcy mówią tak, my dzięki wolnej niedzieli sobie odrabiamy straty tygodniowe. Gdyby tą ustawę skasować, to zamykamy swoje sklepy, bo nie wytrzymiemy tej konkurencji. A więc ona tak naprawdę dała duży oddech tym małym kupcom. Oni za to dziękują. Mamy tutaj, napływają do nas informacje o obrotach i faktycznie te niedziele pozwalają im no, odrobić straty te tygodniowe, bo ciężko jest konkurować z międzynarodowymi sieciami, które kupują globalnie, a ci kupcy no niestety są zdani na jednego hurtownika. Jeszcze nie polskiego, bo portugalskiego w Polsce. Tutaj mam na myśli no, dużą hurtownię
Ale czy państwo pokażą jakieś jakieś dane, bo w tej analizie, które przekazało Biuro Analiz Sejmowych, mamy badania firmy Nielsen, które pokazują, że od stycznia do lipca ubiegłego roku w małych sklepach sprzedaż spadła o 1%, podczas gdy w sklepach, w tych dużych, w dyskontach wzrosła o 8,1%. A Proszę państwo zna. Jakieś dane macie?
Tak, mamy dane. One zostaną jutro również przedstawione, a 12 marca na konferencji sejmowej. Proszę państwa, te dane pokazują, że te obroty średnio gdzieś w niedzielę, średnio w kraju, o 40% tym mają kupcom wzrastają, a więc to jest nieprawda. To jest kolejne badanie na zamówienie. Jest to niesamowite, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Ja już od ubiegłego roku zauważałem taką tendencję, że puszczane kłamstwa w media i powtarzane stają się prawdą. To tak jak Goebbels powiedział, kłamstwo ciągle powtarzane staje się prawdą i u nas ostatnio się tak dzieje. No my tutaj jako sami inicjatorzy ustawy, a więc związki zawodowe, Solidarność, sami przedsiębiorcy mali nie mamy wpływu na to, żeby zahamować tą machinę medialną, bo tak można powiedzieć, bo wiele z tych artykułów jest zlecane przez dział reklamy w poszczególnych gazetach i portalach, a więc są sponsorowane. I tutaj redaktorzy nam mówią, poszczególnych gazet, my nie mamy wpływu, my państwa nie możemy pytać, bo nie mamy wpływu na treść tych artykułów, które są, tak jak wspomniałem, zlecane. I proszę państwa, dzisiaj ustawa ma się dobrze, odbiór społeczny jest pozytywny, a więc nie jest to również prawdą, że tam 70%...
Jeszcze do odbioru społecznego wrócimy. Ja chciałbym wrócić do pracowników. Czy to jest tak, że rzeczywiście pracownicy są w pełni zadowoleni z tych rozwiązań, które przyjęto i z tego, że nie będzie nowelizacji ustawy, z tego, że nie zlikwiduje się tych sklepów, które
pocztowych,
tak? Chociażby o to chodzi, albo tych, które w części handlują tytoniem i to jest dla nich przyczynek do prowadzenia handlu niż w niedzielę.
Proszę państwa, wyjaśnię najpierw odbiór pracowników, bo jak wspomniałem, społeczny odbiór jest dobry, pozytywny. Społeczeństwo jakby przyjęło ze zrozumieniem te ograniczenia handlu w niedzielę i za to bardzo, bardzo dziękujemy. A pracownicy dziękują, cieszą się, że to są już 3 niedziele w tym roku, a w niektórych miesiącach będą nawet i 4 wolne, bo mamy przecież miesiące z 5 niedzielami, a więc ta ostatnia niedziela będzie handlowa. Ale to, proszę państwa, nie jest tylko niedziela, to jest cały weekend, bo przypomnijmy, że od lat jest tak, że pracownik w piątek i sobotę nie otrzymuje dnia wolnego, bo jest zmożony ruch, a więc to jest naprawdę uciążliwa praca. I 90% kobiet wypowiedziało się również w badaniu, które żeśmy zlecili, że cieszy się, że jest zadowolona z funkcjonowania ustawy. A 92% mężczyzn również opowiedziało się, że jest zadowolonych. Tych mężczyzn jest o 2% więcej.
Ale to, bo rzadziej robią zakupy dla rodziny, panie przewodniczący, bardziej mogą się cieszyć.
Panie redaktorze, tu nie chodzi o klienta, tylko tu chodzi o pracownika. A jednak gdzieś tam około 30% pracowników to są mężczyźni, a w większości ponad 70% kobiety. No ale wiemy, z czego to wynika również, bo żeśmy to analizowali. Są takie sklepy, które też zostały objęte tym badaniem, w których pracownicy muszą do godziny 12 w nocy pracować i dla kobiet to jest uciążliwość przed wolną niedzielą. Tutaj też pewna luka.
To też był wasz postulat i plan maksimum, żeby ograniczyć dobę pracowniczą w sobotę, tak żeby...
Do 22, tak, ale okrzyknięto nam, że chcemy mieć wolną sobotę jako Solidarność, co jest absurdem. No a pracodawcy robią swoje, robią poniekąd troszeczkę
ale
na
złość. Ale zauważa pan, że jest jakiś odwrót. Z jednej strony niedziela handlowa stała się tematem politycznym, są partie polityczne, także te, które mają posłów w Sejmie, jak Nowoczesna, które stawia na sztandarach przywrócenie handlu w niedzielę. Jest rząd, który wycofuje się z nowelizacji. To wszystko pokazuje, że ten opór...
A który, gdzie rząd się wycofuje
z nowelizacji?
Ma pan na myśli...
Tak jest, zaostrzenie przepisów. Ich pewnie w tym roku nie będzie, jak to już ustaliliśmy.
No to nie wiadomo, czy nie będzie, a więc tutaj ta nowelizacja jest potrzebna. Myśmy wnioskowali i chcieliśmy, żeby ona na samym początku miała miejsce. No, trudno jest przekonać polityków do tego, aczkolwiek widzimy, co się stało. Żabki w tej chwili są placówkami handlowymi,
pocztowymi,
w których sprzedaje się alkohol. No, proszę mi pokazać placówkę pocztową na zachodzie Europy, czy w całej Europie, w której się sprzedaje alkohol i to w znacznym stopniu. To jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o ten odbiór, jeszcze wrócę do tego odbioru pracowniczego. Pracownicy się cieszą, dziękują nam, liczą, że w przyszłym roku będą to wszystkie niedziele i nie obawiajmy się, proszę państwa, z tego tytułu, że PKB spadnie, bo ona nie spada, bo wzrost z tego tytułu, PKB rośnie, jak wiemy, w Polsce, z tego tytułu mamy obroty większe około 8% globalnie sprzedaży detalicznej. I nie jest prawdą, że ktoś traci, bo dzisiaj klient, który kiedyś przychodził w niedzielę i w większości oglądał, spacerował po tych centrach handlowych, przychodzi w inne dni, zdecydowany, kupuje i tak nam przekazują pracownicy. To się przenosi na konkretne zakupy i pracodawcy na tym nie tracą. Ci wielcy pracodawcy, panie redaktorze, to tak ci zachodni, którzy byli cały czas przeciwni. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Oni przez 25 lat w większości, oprócz jednej sieci, nie płacili podatków w Polsce. I teraz niech sobie każdy Polak przeliczy, jakie to są ogromne kwoty, które co miesięcznie wypływają z Polski, a które mogłyby zasilić budżet, zasilić służbę zdrowia, czekamy na badania, na lekarzy. Ci pracodawcy w Polsce czterokrotnie mniej płacą pracownikom, a pracownicy są wykorzystywani, jak sami mówią, są tanią siłą roboczą. Dlaczego? Bo ci pracownicy są dwukrotnie wydajni niż jego koleżanki, koledzy w tej samej sieci na zachodzie. To jest absurd, który trzeba zmienić i do tego też potrzeba woli politycznej, żeby to zmienić. Bo proszę
to
państwa,
skoro przy woli politycznej jesteśmy, tak. Zakończyła się Komisja Krajowa wczoraj. Mamy piątkę Kaczyńskiego, nie ma tam pieniędzy dodatkowych dla budżetówki, dla nauczycieli, nie ma także zaostrzenia ustawy o wolnych niedzielach od handlu. To jest tak, że państwo jako Solidarność przyjęli się te propozycje, które daje rząd z aprobatą, czy jednak wrze jakaś atmosfera strajkowa w Solidarności?
No, odbyło się również spotkanie z rządem, z prezesem Kaczyńskim i ja nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Uczestniczyli prezydenci Komisji Krajowej i muszę państwu powiedzieć z tego, co nam przekazano, że będą zespoły powołane do wypracowania pewnych rozwiązań. Prezes Kaczyński, z tego co mi wiadomo, bardzo rozsądnie podszedł do i rzeczowo do tych postulatów i miejmy nadzieję, że
a to jak rząd wam tłumaczył, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli czy dla sfery budżetowej? A to obiecał premier Morawiecki w czerwcu przewodniczącemu Dudzie.
No tak, no z pewnością nie da się wszystkiego naraz naprawić, bo wiele jest w Polsce do naprawy. Zobaczmy chociaż, wracając do tej ustawy, no co się dzieje wokół. Przecież opozycja, jak pan wspomniał, panie redaktorze, aż wrze, niesamowicie się pieklą, bo ustawa weszła w kolejny etap. Ale dlaczego? Bo lobbying tych wielkich sieci jest tak duży, że tak jak powiedziałem, on już dotarł do wiejskiej.
A może po prostu nie wszyscy konsumenci są szczęśliwi z tego, że nie mogą zrobić zakupów w
niedzielę.
Proszę
mi pokazać takich konsumentów, bo rozmawiamy, również robiliśmy sondaż i 70% respondentów pozytywnie ocenia to ustawę i zgadza się.
30, to co trzecia osoba, tak, można spotkać na chodniku, to trzecią osobę w Warszawie, która jest niezadowolona.
Ale proszę państwa,
albo i częściej.
No tak, ale jak zapytamy takie osoby, czy chciałyby, czy pracują w niedzielę, to mówią, że nie. A czy chciałyby pracować, to również nie. Nie zróbmy z niedzieli zwykłego dnia, a to się stało w Polsce. Przecież ci ludzie pracują w systemie równoważnej systemu pracy, a więc oni za niedzielę dostawali dzień wolny, żadnego dodatku. Przeciążenie pracą od lat było bardzo duże i jest. Dlatego dla nich ta niedziela, dla tych pracowników jest naprawdę poprawą warunków pracy, które wymagają w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o ten sektor handlu, naprawdę dużej pracy, bo to jest pierwszy etap. A tak jak wspomniałem, te wynagrodzenia czterokrotnie niższe, wydajność pracy jest większa, a więc naprawdę o tym trzeba mówić, bo ja dam przykład taki słuchaczom. Proszę sobie wyobrazić, że w tej samej sieci w Polsce czy w Niemczech dany towar kosztuje tak samo w przeliczeniu. A nawet w niektórych przypadkach w Polsce jest droższy, bo tam jakieś ryzyko walutowe i tak dalej. I teraz mamy towar za przysłowiowy za 10 euro w Niemczech i za 43-4 zł w Polsce. I co, marża jest ta sama naliczana tu i tam, a koszty w Polsce czterokrotnie niższe, koszty wynagrodzenia.
Koszty pracy.
Nie wspomnę już o innych kosztach. A więc nie, my jesteśmy naprawdę rynkiem zbytu dla Europy Zachodniej i taką częścią Europy, która jest tanią siłą roboczą.
Wczorajszych rozmów z prezesem Kaczyńskim, z rządem.
Nie wczoraj mieliśmy komisję krajową, rozmowy były.
Były wcześniej, to wczorajszej komisji krajowej. Jaka była konkluzja? Co wam obiecał rząd, że jak będą załatwione kwestie chociażby wynagrodzeń w budżetówce?
Już, jak wspomniałem, ja nie uczestniczyłem tym, bo nie jest to jakby sfera, którą bezpośrednio ja,
ale na komisji krajowej chyba omawialiście takie rzeczy jak podwyżki dla sfery budżetowej, jak podwyżki dla nauczycieli. Bo to jest najbardziej paląca kwestia.
Tak jak państwu wspomniałem, te sprawy będą dyskutowane i wypracowane w zespołach. Z tego co wiem, te zespoły przystępują do pracy w najbliższych dniach. No i liczę, że...
Ale żadnych konkretów rząd nie podał? Nie było tak, kiedy pan rozmawiał z swoimi kolegami, z przewodniczącym
to już nie do mnie.
Czy z przewodniczącym Dudą?
Ja wspomniałem, że ja tam nie uczestniczyłem w tym. Nie są to postulaty dla nasze branżowe, moje.
Ale na tym polega idea solidarności, że nie każda branża sobie, tylko że jeden drugiego brzmienia nosi, panie przewodniczący.
Tak, od tego jest solidarność, ale są sekretariaty tak zwane branżowe i każdy z moich kolegów, koleżanek ma swój zakres obowiązków i spełnia, tak jak nauczyciele wspomniani
to dobrze,
przez pana,
w związku jest
służba zdrowia.
Atmosfera jest jaka w związku? Na wczorajszej Komisji Krajowej jaka była atmosfera?
No, proszę państwa, jest sztab protestacyjny powołany w związku i on nie został rozwiązany z tytułu spotkania z rządem i z prezesem Kaczyńskim. Rozmawia się i te rozmowy będą kontynuowane. Tak jak wspomniałem wcześniej, zespoły są powołane po to, żeby wypracowały konkrety, żeby się dogadać. I
a
myślę,
jakiś
że to jest
termin
dobre...
związek daje rządowi, że do 1 czerwca ma być konkretne rozwiązanie, bo jak nie, to strajk. Czy takie słowa padały na Komisji Krajowej, czy nie?
No, poczekajmy, co w najbliższych dniach wypracują te zespoły i myślę, że od tego będzie dużo zależało, a ja wierzę, że tutaj dojdzie do porozumienia z rządem. Tak jak wspomniałem, nie wszystko naraz się da naprawić, nie wszystkim naraz się da podwyżki, chociaż no, jeśli chodzi o nauczycieli, którzy tutaj protestują, to Oczywiście z pewnością mają rację, ja nie znam szczegółów, ale tak jak wspomniałem, jest wiele branż i wiele w Polsce zawodów, od których nie tyle od rządu zależy ich dalszy los i byt, ale również od przedsiębiorców, międzynarodowych, na których nie mamy wpływu, bo proszę państwa i panie redaktorze, oni z nami nie rozmawiają. Oni nie są zrzeszeni związki pracodawców. Tak samo mamy w sektorze finansowym, w bankach. I no, jesteśmy sami sobie tutaj.
No zobaczymy, co się jeszcze stanie z tą nowelizacją ustawy o handlu, ale to jest temat na inną rozmowę. Alfred Bujara, przewodniczący
Nowelizacja,
Solidarność.
Proszę państwa, jest potrzebna. Mam nadzieję, że tutaj rząd zmieni zdanie w najbliższym czasie, a tak jak wspomniałem, ustawa się ma dobrze, pracownicy się cieszą.
I to ostatnie słowo. Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowej, był gościem popołudniowym.
Dziękuję bardzo,
panie przewodniczący, a my pewnie za chwilę, tak, za sekundę wrócimy do studia.
Popołudnie Wnet.
A my na sam koniec popołudnia zostaniemy w tematyce europejskiej, ale też ekonomicznej, też Europa i też ekonomia, a to za sprawą Piotra Semeniuka, adwokata, prawnika, współpracownika Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I raportu Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest albo miała być przestrzenią wolności, czterech wolności, wolności gospodarczych, gdzie towary, usługi, kapitał i ludzie mogą swobodnie się przemieszczać i handlować. Okazuje się, że co prawda barier celnych nie ma, ale z tą wolnością to też bywa na bakier.
Tak, i to nie jest chyba nic szczególnie odkrywczego, bo nieraz słyszymy o różnego rodzaju problemach z konkurowaniem pomiędzy różnymi krajami wewnątrz Unii. To, dlaczego ja tutaj jestem, powodem, dla którego tutaj jestem, jest raport, który współtworzyłem na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Powodem, panie mecenasie, jest moja ciekawość, dlaczego tak. Pan tutaj jest.
Ale raport... ciekawość wzbudzona tym raportem, tak, lekturą tego raportu.
Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej, raport przygotowany dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Tak, więc a propos właśnie tego protekcjonizmu i swobody, tych wszystkich swobód unijnych, to co zrobiliśmy w tym raporcie, to właśnie była taka de facto zabawa liczbami i danymi, w większości zresztą publikowanymi przez Komisję Europejską czy organy Unii.
Ale to zanim te liczby, to jeszcze chciałbym zrozumieć ideę, no bo prosto taka ekonomia, którą się wynosi ze szkoły średniej, którą każdy z nas pamięta, to jest taka, że jeżeli państwo chce ochronić swój rynek wewnętrzny, to stawia taryfy celne i tak zabezpiecza swój rynek przed napływem produktów z zewnątrz. W Unii Europejskiej jako żywo taryf celnych jeszcze nie ma i pewnie długo nie będzie. To jak rządy starają się chronić zgodnie z prawem albo niezgodnie z prawem unijnym swój wewnętrzny rynek i swoich producentów?
Tak, to jest bardzo dużo ukrytych środków, tak? Bo oczywiście cła już są w Unii nielegalne i wymagałoby to dużo dozy odwagi i pewnej bezczelności, żeby jakieś państwo wewnątrz Unii tak po prostu zaczęło naliczać cła do swojego unijnego sąsiada. Natomiast są różnego rodzaju inne środki. Zwykle mówi się na przykład o tak zwanych red tape measures, tak? Czyli takich różnego rodzaju przepisach wewnętrznych, które utrudniają import czy to produktów, czy to usług do danego kraju, bo niekoniecznie trzeba wprowadzać cło na granicy. Można na przykład bardzo zaostrzyć wymagania jakościowe dla pewnego rodzaju towarów. Można nagle zacząć wybiórczo stosować różnego rodzaju kontrole, inspekcje, tak? Można wreszcie wprowadzić bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące chociażby znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i nagle się okaże, że praktycznie żadnego sera do Francji eksportować nie można, no bo ser to jest tylko to, co jest robione z francuskich krów, tak? Chociaż zakładam, że aż tak daleko by się pewno Francuzi nie posunęli. Czyli te tak zwane red tape measures to jest jedna rzecz. I drugą bardzo istotną rzeczą są subsydia, tak? To znaczy my nie musimy wcale wprowadzać ceł, jeśli chcemy pomóc własnemu przemysłowi. My nie musimy wcale wprowadzać przepisów, które preferują produkty produkowane przez naszych przedsiębiorców. My możemy po prostu tym przedsiębiorcom dać pieniądze. I Unia Europejska w teorii ma przepisy, które zakazują subsydiowania, tak? Znaczy w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest...
Słynna pomoc publiczna.
Jest jak taki ogólny przepis zakazujący pomocy publicznej.
I każdy, kto się jakkolwiek interesuje polską polityką, to co pewien czas słyszy taki
termin. Bo to jest taki argument wytrych, wszystko co robi rząd, to jest pomoc publiczna, często zresztą zgodnie z prawdą, no tylko, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony mamy w przepisie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakaz udzielania pomocy publicznej, a potem komisja co roku udostępnia takie raporty o tym, ile państwa pomocy publicznej udzielają. I tutaj oczywista sprzeczność, która się wyłania, jest wyjaśniana, czy należy ją wyjaśnić właśnie w ten sposób, że oczywiście jest ogólny zakaz pomocy publicznej, ale prawo unijne, jak ten szwajcarski ser, ma mnóstwo wyjątków, kiedy tej pomocy można udzielać. To jest tak zwana pomoc na tak zwane R&D, to jest jakaś pomoc na rozwój regionalny, to jest pomoc dla rybołówstwa, pomoc dla banków, jest bardzo, bardzo dużo wyjątków.
Dla tych najmniejszych również jest możliwe.
Tak, dla mniejszych jest tak zwana pomoc de minimis i teraz państwa tej pomocy udzielają. I teraz cała zabawa polega troszeczkę na tym, że państwa dużo pomocy udzielają, jest bardzo dużo wyjątków i teraz komisja powinna czuwać nad tym, jak często państwa udzielają tej pomocy zgodnie z prawem unijnym i jakby dobrze powołują się na te wyjątki, a jak często po prostu trochę oszukują komisję, tak?
No to zanim zajmiemy się tymi prawnymi obostrzeniami i tym, jak można różnymi przepisami chronić swój rynek wewnętrzny, to tą pomocą publiczną się zajmijmy. I tu w tym opracowaniu jest szereg tabel, wykresów różnego rodzaju. One pokazują, że to wcale nie Polska i to nie Węgry są tymi krajami, które najgorzej się zachowują, tylko właśnie kraje starej Unii Europejskiej z tą pomocą publiczną mają największe problemy.
Tak, to znaczy tutaj są trzy czynniki i trzy jakby miary, które zapewne trzeba stosować, patrząc na to, jak państwa Unii stosują subsydie, stosują tę pomoc publiczną, tak? Znaczy, na początku należałoby popatrzeć, jak często w ogóle, jakby ile tej wolumenowo pomocy jest udzielanej w danym państwie. No i tutaj siłą rzeczy państwa o dużym PKB, z dużymi gospodarkami typu Niemcy i Francja udzielają tej pomocy zdecydowanie najwięcej. Drugi jakby czynnik, czy sposób patrzenia na tę pomoc, no to jest porównanie tej pomocy do PKB, tak? No bo wiadomo, że mniejszy kraj będzie udzielał mniej, ale jakby sumarycznie to może być dużo. I tutaj Polska, powiedzmy, wypada jako tako, Niemcy też nie wypadają najlepiej. Ogólnie państwa północy chyba troszeczkę więcej udzielają tej pomocy niż państwa południa. Trzeci natomiast i chyba najciekawszy dla mnie przynajmniej wskaźnik, to jest ilość tych subsydiów wyrażona w danej walucie, najlepiej w euro, która jakby komisja nakazuje do zwrotu, tak? No bo państwa oczywiście będą tej pomocy udzielały, będą raportowały i komisja raz na jakiś czas będzie uznawała, że państwo jakby w nieumiejętny sposób udzieliło tej pomocy, nie skorzystało w sposób legalny z tego wyjątku i tak naprawdę udzieliło tej tak zwanej pomocy nielegalnej, tak? I wtedy komisja każe państwu zwrócić tę pomoc. Najlepszym przykładem była ta historia z podatkiem od sprzedaży detalicznej, kiedy my wprowadziliśmy podatek od sprzedaży detalicznej. Wprawdzie nie zdążyliśmy go jeszcze pobrać, no bo właśnie dlatego nie zdążyliśmy, bo komisja powiedziała w pewnym momencie, że ten podatek de facto byłby pomocą dla małych i średnich handlowców, którzy by byli jakby w sposób sprzeczny z prawem unijnym uprzywilejowani względem dużych sieci handlowych.
Może nie wszyscy z państwa pamiętają, ale to był jeden ze sztandarowych pomysłów PiS-u, jak zwiększyć dochody do budżetu, żeby sfinansować wtedy ten w mniejszym wymiarze program Rodzina 500+, wtedy jeszcze ministrem finansów był Paweł Szałamacha i właśnie ustawę uchwalono, że sklepy powyżej jakiejś powierzchni będą płacić dodatkowy podatek i tu nagle pojawiła się Komisja Europejska i powiedziała, że tego robić nie wolno.
To potem zamieniono na kryterium obrotu nawet, czyli powiedziano, że powyżej jakiegoś tam obrotu. Ale to wychodziłoby pewno na jedno, bo komisja w tej czy w innej formie by pomoc zakwestionowała. No i wracając do statystyk, tak? To znaczy, bo to jest ciekawe. Jedno, ile państwo udzielają, dwa, ile państwo udzielają w stosunku do PKB, ale trzy, jak często komisja każe danemu państwu zwrócić pomoc. No bo wychodząc z jakiegoś tam według mnie intuicyjnie słusznego założenia, że każde państwo trochę stara się oszukiwać i każde stara się trochę subsydiować wbrew przepisom Unii, no to powinniśmy porównać tak naprawdę to, ile państwa udzielają tych subsydiów, ile raportują, do tego, jak często komisja wolumenowo i jak dużo komisja wolumenowo tej pomocy kwestionuje, nakazuje zwracać. I tu jak się porówna, to się okazuje, że Francja i Niemcy są praktycznie bezkarne, tak? Bo te dwa duże kraje Unii Europejskiej, gdy porówna się to, ile udzielają do tego, ile komisja od nich wymaga, żeby zwracali, no to one wypadają dziesięciokrotnie lepiej niż średnia dla starej Unii, a prawie 30-krotnie lepiej niż średnia dla nowej Unii, a nowa Unia, czyli te tak zwane państwa, znaczy przede wszystkim państwa środkowoeuropejskie, wypadają 2,5-3 razy gorzej niż ta stara, tak?
Czyli one... żeby to przetłumaczyć na język prostej gospodarki, jeżeli w Niemczech założymy fabrykę, która innowacyjnie produkuje zamki do drzwi, to ona będzie mogła swoją innowacyjność finansować z budżetu niemieckiego, mówiąc w cudzysłowie, a polska firma już nie będzie mogła, bo to będzie uznane za pomoc publiczną i wobec Polski komisja nakaże zwrot tej pomocy, a w przypadku Niemiec będzie patrzeć przez palce.
No, bardzo upraszczając, w momencie, kiedy rząd niemiecki... W momencie, kiedy rząd niemiecki postanowi tę fabrykę wesprzeć tym czy innym środkiem, gdzie pieniądze będą pochodziły z budżetu, bo to nie musi być bezpośredni transfer, to może być kredyt, podatek, cokolwiek, komisja będzie kilkudziesięciokrotnie mniej skłonna, żeby taką pomoc zakwestionować, niż gdyby to na przykład zrobił rząd grecki, węgierski czy polski, bo przede wszystkim w tych danych wychodzi bardzo silna jakby preferencja komisji do Francji, do Niemiec. Znaczy one, te państwa dużo udzielają wolumenowo, mniej więcej podobnie w porównaniu do PKB do innych krajów, natomiast jeśli popatrzeć na to, jak komisja często im nakazuje zwracać, to wypadają praktycznie najlepiej, to znaczy, że w ogóle nie każe im zwracać.
Czyli to znaczy, że jest, to jest oczywisty wniosek, że jest podstawowa nierównowaga wobec komisji różnych państw członkowskich.
Znaczy wnioski mogą być oczywiście różne, tak?
Ten jest najprostszy.
Ten jest taki intuicyjnie najbardziej oczywisty, my byśmy chcieli w niego wierzyć, natomiast komisja, ja się spotkałem z paroma urzędnikami komisji, no wyjaśnienie komisji jest tego rodzaju, no że po prostu Francja i Niemcy udzielają legalnej pomocy, tak? No najwidoczniej jest tak, że po prostu te państwa w jakiś cudowny, magiczny sposób zawsze jakby łapią się w te wyjątki i nie naruszają prawa unijnego. Na inne państwa, czyli państwa nowej Unii, ale też te tak zwane państwa południa, czyli Portugalia, Grecja, Włochy, jakoś się w te wyjątki załapać nie potrafią. No to jest, powiedzmy, to wyjaśnienie na drugim spektrum.
Pytanie istotne, jak duży jest to wolumen? Znaczy, czy ta pomoc publiczna jest na tyle duża, że może tworzyć nierównowagę na rynku i dopingować i wspomagać gospodarki francuską i niemiecką, czy jest to tak śladowa ilość, że to nie ma w sumie znaczenia co do rozwoju i konkurencyjności?
Nie, to znaczy wolumenowo ilość subsydiów to idzie w miliardy, tak? I to idzie... Ja mam przed sobą dane, ale... I mogę je państwu odczytać, no to idzie w kwoty rzędu, z tego co widzę, 400 miliardów euro rocznie u tych największych państw typu Niemcy, Francja. Tak? To są bardzo, bardzo duże kwoty. No i to nie jest bagatelne, tak? To znaczy szczególnie w przemyśle, gdzie tej pomocy się jednak udziela najwięcej, no to jest istotne, tak? Czy my jesteśmy w stanie, no bo szczególnie w dzisiejszej gospodarce, to bardzo często trzeba sporo zainwestować, żeby mieć jakąkolwiek obietnicę zwrotu i kapitał, owszem, na rynku jest dużo, natomiast ten kapitał państwowy też momentami bywa potrzebny. Tu oczywiście możemy wejść w głębszą dyskusję o tym, jak prowadzić politykę gospodarczą.
I na to czasu nie mamy, ale mamy jeszcze chwilę czasu, żeby tą drugą formę wspierania swojej produkcji omówić, czyli różne regulacje prawne, które chronią rynek wewnętrzny.
Tak zwany red tape, prawda?
Tak jest. Mhm. Z czym się spotkało, jak rozumiem, polskie przedsiębiorstwo Fakro, które produkuje okna i musiało konkurować z Veluxem, który był obudowany różnymi wewnętrznymi możliwościami ochrony swojej produkcji prawnej.
Znaczy, z Fakro to ja bym powiedział, że to jest jeszcze taki sposób numer 2,5, tak? Bo to nie... Problem Fakro nie polegał na typowym przepisie innego kraju, który by faworyzował ich konkurenta. To tam było, tam chodziło o duńską firmę Velux. To nie była do końca kwestia subsydiów, to bardziej chodziło o to, że była prywatna firma po drugiej stronie, czyli właśnie ten Velux, która w ocenie Fakro naruszała unijne prawo konkurencji, a Unia nie zareagowała, tak? Bo jakby w zasadzie powinniśmy sobie podzielić ten te środki, które nie są cłami i które są protekcjonizmem, tak naprawdę chyba powinniśmy na trzy kategorie podzielić. To znaczy subsydia, to znaczy ten tak zwany red tape, czyli różne regulacje krajowe dotyczące na przykład jakości produktów, kontroli sanitarnych i tak dalej. I jakby nieprzeciwdziałanie przez państwa czy przez Unię barierom prywatnym, które normalnie powinny być zwalczane na podstawie przepisów antymonopolowych.
Nie,
tak?
Nie mamy czasu, więc od razu pytanie wprost. Które państwa najwięcej tej czerwonej taśmy stosują? Które państwa najbardziej ograniczają dostęp do swojego rynku w ramach, no w końcu, jednolitego rynku europejskiego?
Tak,
no,
tu są oczywiście różne wskaźniki, ale najprościej po prostu popatrzeć na... Komisja wszczyna tak zwane sprawy infringementowe, tak? Ilekroć komisja uzna, że dane państwo narusza prawo unijne, no to wszczyna postępowanie. I teraz te sprawy mogą dotyczyć różnych rzeczy, bo jak dobrze wiemy, w przypadku Polski często dotyczą na przykład rządów prawa i niezależności sądownictwa, już abstrahując od oceny, czy to jest słuszne, czy nie. Natomiast komisja też wszczyna te tak zwane infringementy w sprawach takich typowo dotyczących właśnie wspólnego rynku i swobód gospodarczych, tak? Czyli tam, gdzie te sprawy dotyczą właśnie zamówień publicznych, czasami nawet ceł, podatków, takich typowo gospodarczych rzeczy. No i to też sobie policzyliśmy i szukam właśnie panicznie tego wykresu, ale chyba go znalazłem. Wychodzi, że no Niemcy są takim krajem, gdzie nawet sama komisja najczęściej wszczyna postępowania o naruszenie prawa unijnego, ale uwaga, w sprawach gospodarczych, tak? No bo jeśli się porówna te sprawy niegospodarcze dotyczące na przykład praworządności, no to już Niemcy wcale nie muszą najgorzej wychodzić. Natomiast gdy popatrzy się na te sprawy, my je nazywamy dotyczące istoty rynku wewnętrznego, no to Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja to są kraje, które są zdecydowanie na czele, co przyznaje zresztą sama komisja, wszczynając przeciwko nim sprawy o naruszenie prawa unijnego. A będzie tego pewno jeszcze coraz więcej, bo protekcjonizm narasta, bo żyjemy w takich czasach, że jakby w coraz bardziej otwarty sposób państwa mówią o tym, że należy wspierać swój przemysł. Coraz częściej słyszymy o wojnach handlowych i to, co legło u podstaw Unii Europejskiej, czyli wspólny rynek wewnętrzny, swobodny przepływ towarów i usług, to powoli odchodzi do lamusa. Z ciekawostek, nie wiem, czy mamy na...
Mamy jeszcze jedną ciekawostkę, mamy czas.
Na sam koniec ciekawostka, która jakby obrazuje trend i to, w którą stronę zmierza dyskusja o unijnej polityce gospodarczej, w ogóle o fundamentach Unii. To jest historia fuzji Siemensa i Alstoma. To zakładam, państwo słyszeli, to są takie dwa duże koncerny. Jeden jest niemiecki, drugi francuski, dostarczające no, przeróżne rzeczy, lokomotywy, systemy do sterowania ruchem kolejowym. Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna do Spraw Konkurencji, czyli to jakby ta noga komisji, która ma odpowiadać za politykę antymonopolową, zablokowała tę fuzję, właśnie twierdząc, że ona jest jakby nieuzasadniona z punktu widzenia konkurencji, ochrony interesów klientów, konsumentów. W dużym skrócie, że ceny po prostu wzrosną po tej fuzji. Rząd niemiecki i francuski oczywiście bardzo popierały te fuzje, bo jakby w imię polityki przemysłowej, budowania narodowych czy unijnych czempionów chciały, żeby taki wielki koncern z połączonego Siemensa i Alstoma powstał. Komisja zablokowała te fuzje, na co minister gospodarki niemieckiej sformułował postulat nowej unijnej polityki przemysłowej, z którą teraz będzie CDU szło do wyborów europejskich i na mocy tego postulatu rządy państw europejskich będą mogły uchylić decyzję Komisji Europejskiej w sprawach antymonopolowych. Czyli gdy uznają, że coś jest jakby zgodne z unijną polityką przemysłową, z budowaniem narodowych czempionów, z takim szeroko pojętym interesem protekcjonistycznym, to nawet konkurencyjność tak naprawdę może zejść na dalszy plan.
Gdybyśmy mieli czas, to byśmy w naszej debacie weszli na poziom wyższy, na poziom dyrektyw europejskich i tam dopiero byśmy zobaczyli, jak bardzo Niemcy czy Francja, te najsilniejsze kraje Europy Zachodniej, stopują niektóre dyrektywy, które są tylko niekorzystne dla ich przedsiębiorstw, dla ich gospodarek. Ostatnio udało się przepchnąć kolanem dyrektywę gazową, a i to w dość ograniczonym stopniu. Piotr Semeniuk, adwokat, współpracownik Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był ostatnim gościem popołudnia. Dziękuję bardzo za rozmowę w kontekście raportu Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej. Krótki, 40 parę stron, ale treściwy raport, który pokazuje, kto jest złym chłopcem, a kto jest dobrym chłopcem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przestrzeganie wolności gospodarczej. 3 minuty po godzinie 18. To najwyższy czas, żeby kończyć popołudnie wnet. Łukasz Jankowski, Dariusz Konkol. Żegnamy się z państwem bardzo serdecznie. Co i pożegnamy się polską piosenką, The Dumplings. No i młody zespół z Wrocławia śpiewa teksty Agnieszki Osieckiej. Warto posłuchać.